Płyta tygodnia w Radiu Chrześcijanin. Zanim zabrzmi muzyka, zapraszam do wysłuchania prezentacji przygotowanej w całości przez sztuczną inteligencję.
Co się dzieje, gdy nastoletnia gwiazda chrześcijańskiego popu opuszcza swoje bardzo bezpieczne środowisko, ląduje w samym środku Hollywood, w zasadzie przestaje spać i postanawia nagrać płytę, która łamie właściwie wszystkie zasady jej dotychczasowego życia?
No, zazwyczaj to przepis na absolutną katastrofę. Albo, no wiesz, na najbardziej przełomowe dzieło w karierze. I na szczęście w tym konkretnym przypadku mówimy o tym drugim scenariuszu.
Dokładnie. I to jest w zasadzie główny punkt naszego dzisiejszego zanurzenia w temat. Przeglądając stosy wywiadów, no i oczywiście różnych notatek biograficznych, bierzemy dziś na warsztat artystkę Jati Velasquez i jej 8 album z 2003 roku zatytułowany Unspoken.
Tak, 8 album, co jest niesamowite w tak młodym wieku.
Prawda. I próbujemy tu zrozumieć bardzo konkretny mechanizm. W sensie, jak taka ekstremalna, wręcz niszcząca presja wpływa na proces twórczy. Więc rozpakujmy to, bo historia jest, no, niesamowita. JD to dziewczyna, która koncertowała i funkcjonowała w branży od 10 roku życia.
Od 10? Wyobrażamy ku sobie w ogóle. Zawsze idealna, zawsze była takim, wiesz, wzorem do naśladowania.
Otóż to. A potem nagle z tego spokojnego, mocno przewidywalnego Nashville przenosi się prosto do Los Angeles. I to był dla niej totalny szok kulturowy.
Zdecydowanie. Z materiałów jasno wynika, że zafundowała sobie życie przypominające pracę na 2 albo 3 pełne etaty. Bo z jednej strony weszła nagle w ten wielki świat kina, kręcąc w Hollywood swój pierwszy film, Chasing Papi.
O rany. No tak. A z drugiej strony wciąż była aktywną artystką muzyczną.
Dokładnie tak. Jej harmonogram z tamtego okresu to jest po prostu definicja szaleństwa. Pomyślmy tylko, od poniedziałku do piątku praca na planie filmowym, w soboty siadała do pisania tekstów na nowy album, w niedzielę zamykała się w studiu, żeby nagrywać, a potem...
Czekaj, i w poniedziałek od nowa?
Tak, w poniedziałek o 5 rano musiała być z powrotem gotowa do zdjęć w Hollywood.
Słuchaj, przecież to brzmi jak praca na taśmie w jakiejś fabryce, a nie tworzenie muzyki. Słucha się tego i od razu pojawia się myśl, gdzie tu w ogóle jest miejsce na, nie wiem, na jakąkolwiek wrażliwość. Skoro ledwo trzymała się na nogach, to jak z takiego wyniszczającego, mechanicznego trybu mogła powstać tak autentyczna sztuka?
I to jest właśnie to fascynujące zjawisko, o którym mówią wywiady z tamtego czasu. Z psychologicznego punktu widzenia to takie skrajne wyczerpanie po prostu wygonczyło jej wewnętrznego cenzora.
O, to ciekawe. W sensie, że ninała już siły na autocenzurę?
Właśnie o to chodzi. Ja trzy przez lata żyła w takim, wieś, szklanym domu tej bardzo bezpiecznej branży muzycznej, gdzie wszystko musiało być gładkie, perfekcyjne i na miejsce. A kiedy wpadła w ten morderczy rytm w Los Angeles, zwyczajnie nie miała już energii, żeby udawać kogoś, kim nie jest.
Jasne, brakowało siły na budowanie wizerunku.
Dokładnie. Co więcej, i to jest kluczowy kontekst, chociaż zdiagnozowano to dopiero jesienią 2003 roku, artystka już wtedy zmagała się z chorobą afektywną dwubiegunową.
Wow, no to zupełnie zmienia postać rzeczy.
Prawda. Jej walka o odnalezienie tożsamości toczyła się w cieniu potężnego stanu medycznego, o którym jeszcze nie wiedziała. Więc z braku laku zostana jej w zasadzie tylko taka naga, bezkompromisowa prawda.
I tę szczerość niesamowicie mocno słychać na Unspoken. Ona sama zresztą w jednym wywiadzie nazwała proces pisania tego albumu swoimi, uwaga, codziennymi sesjami terapeutycznymi.
Tak, to bardzo trafne określenie.
Mamy tam na przykład utwór The Real Me, w którym otwarcie śpiewa o lęku przed intymnością, o swoich wadach, czy nawet o gniewie na Boga po rozwodzie rodziców. Ale i tu pojawia się mój największy zgrzyt. To się przecież wcale nie klei.
Znaczy, co dokładnie masz na myśli?
No bo spójrzmy. Z jednej strony śpiewa o intymnych traumach i załamaniu, a z drugiej decyduje się na swój pierwszy w całości anglojęzyczny album, ale zatrudnia do jego produkcji Emilio Estefana, giganta latynoskiego popu.
No tak, na pierwszy rzut oka to brzmi jak kompletna sprzeczność.
Właśnie. Kto podkłada najbardziej mroczny, bolesny pamiętnik pod taki typowy radiowy beat? Jak to mogło zadziałać?
W tym utworze Glass House stała się idealnym nośnikiem dla trudnych emocji.
Czyli to była taka osłona przed zbytnim obnażeniem się przed ludźmi.
Otóż to. Przystępna forma popu pozwoliła przemycić bolesną treść. Słuchacz dostaje utwór wpadający w ucho, a artystka może wyrzucić z siebie najtrudniejsze emocje, zachowując jednocześnie barierę ochronną. Te muzyczne poszukiwania były bezpośrednim odzwierciedleniem jej wewnętrznego chaosu.
To ma głęboki sens, czyli paradoksalnie dopiero w momencie, gdy wszystko wokół niej wirowało, a ona sama była u kresu wytrzymałości, udało jej się zrzucić maskę i odnaleźć autentyczny głos.
Dokładnie. To jest niesamowita lekcja o tym, jak działają ludzkie limity.
I to właściwie zostawia nas z dość prowokacyjną myślą, wybiegającą daleko poza sam świat muzyki.
Zdecydowanie. Taką zmuszającą do refleksji.
Właśnie. Warto się zastanowić, czy dobrowolne opuszczenie bezpiecznego, naturalnego środowiska i rzucenie się w sam środek życiowego huraganu to czasem jedyny sposób, żeby naprawdę poddać testowi własne przekonania i odkryć swoją prawdziwą tożsamość.
Dziękujemy za wysłuchanie tej prezentacji. Mamy nadzieję, że była dla Ciebie inspirująca i wartościowa. Jeśli chcesz usłyszeć więcej takich materiałów, śledź nasz kanał i dołącz do społeczności Radia Chrześcijanin. Do usłyszenia!